Witajcie w kolejnym odcinku Produktowania. Tym razem zamiast zwykłej rozmowy z Joanną usłyszycie mój wywiad z Henrykiem Klawę, jednym z założycieli agencji TGTH Together. Opowie o tym, jak jednoosobowa działalność powinna skutecznie prowadzić swoją markę. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie. Zapraszam.
Może być?
Tak, to opowiedz kilka słów o sobie.
Jestem strategiem, od 15 lat pracuję w agencjach reklamowych i w brand consultingu. Teraz prowadzę własną firmę, która zajmuje się projektowaniem innowacji, ale też projektowaniem nowych marek, nowych produktów i usług. W budowaniu marek podoba mi się bardzo to, że tworzy się coś, może nie z niczego, ale z materiału, który dostajesz, tworzysz jakąś nową wartość.
Przychodzę do Ciebie z taką sprawą, że zaczęło mi się nakładać bardzo dużo rzeczy, które robię. One się rozdrabniają na Instagramy, Facebooki. Mhm. Jeżeli postujesz filmy, to masz od razu YouTube, Facebook, LinkedIn. Teraz jest świetnie organicznie. Tak. To kolejny jakiś kontekst, w którym musisz te swoje wypowiedzi jakoś zawrzeć w taki sposób. I jest tego po prostu sporo i zastanawiam się, jak w kontekście bycia jedną osobą, jaką przyjąć strategię na dalsze działania? Mhm. Czy są jakieś paterny zachowania strategiczne, które stosuje w tych sytuacjach?
Więc w takim pytaniu o tą wianuszek marek, bardzo nam się często to zdarza, że klienci do nas przychodzą z kilkoma markami i zwykle przychodzą właśnie wtedy, kiedy te marki działają, bo jeśli masz kilka niedziałających marek, to wiadomo, że te niedziałające trzeba wykasować po prostu i to jest łatwe. Większy problem jest, jak masz kilka marek, które działają i zaczynasz się zastanawiać, co z tymi różnymi markami zrobić. I tak naprawdę pierwszą rzecz, którą my im zadajemy, pierwsze pytanie, które im zadajemy, to jest pytanie o cel. Jaki jest w ogóle Twój cel posiadania tych marek? Po co są te marki? Albo w ogóle jaki jest Twój cel aktywności w tych polach? Jakby, co chcesz osiągnąć, robiąc, na razie patrząc w ogóle z góry na całą tą działalność? To jaki jest Twój ogólny taki cel, purpose tej całej aktywności? Gdzieś tutaj ukrytym założeniem moim, którego jeszcze nie powiedziałem, a jest, jeśli chodzi o myślenie o tych markach, jest to, że zwykle chodzi o to, żeby ograniczyć ilość marek, tak? Żeby zmniejszyć ilość marek, bo mniej marek to mniej zamieszania, mniej profili do prowadzenia, mniej inwestycji, więc zwykle firmy mają problem z tym, że mają za dużo marek i naszym zadaniem jest to, żeby pomóc im ograniczyć te marki. Też ty przyszedłeś z takim pytaniem. Więc pierwszym tym filtrem, który ten filtr jest, to właśnie zadanie sobie pytania, po co ja to robię, z pytania, które zadajemy właścicielom tych firm, żeby oni powiedzieli, po co oni to zrobili. I bo często te kolejne marki wcale nie są na przykład z powodu zysku. Bo jest główna działalność, która przynosi zysk, odpowiada za 95% obrotu, a są jeszcze później trzy małe marki, które zajmują się jakimiś innymi rzeczami. Często to jest zajawka właściciela jakaś, że zawsze marzył, żeby się czymś jeszcze zająć i to robi. To jest chęć wejścia w jakąś nową kategorię, gdzie trochę nie ma pomysłu, jak wejść, ale chciałby tam wejść, chciałby tam postawić sobie nogę, poczuje, że to jest perspektywiczne. Więc te cele tych biznesów często są właśnie poza ekonomiczne i warto jest, żeby zrozumieć, gdzie jest Twój biznes, a gdzie jest Twoje hobby, tak? I że tą granicę dobrze przeprowadzić i wtedy też trochę inaczej na to zaczynasz patrzeć, bo jeśli wiesz, że to jest hobby albo to jest inwestycja w przyszłość, albo takie właśnie antycypujące działanie, gdzie myślisz sobie, że za kilkanaście lat to się może zwrócić, to są działania, których się należy przełożyć trochę inny w ogóle filtr. I takie podzielenie tych aktywności biznesowych pomaga zrozumieć, gdzie ja teraz powinienem na przykład inwestować większość swojej energii, gdzie ja powinienem się zastanawiać nad tym, co powinienem zrobić. I w drugą stronę te dodatkowe zadania przygrywają z tym głównym zadaniem, tak? Czyli jeśli firma próbuje wypracować innowacje, to często ten dział innowacji, jeśli nie jest wystarczająco umocowany w zarządzie, to często on ma za mało na przykład opieki zarządu albo właściciela, bo właściciel i zarząd zajmują się bieżącym biznesem, gaszeniem pożarów, zdobywaniem nowego rynku, a ta innowacja, która jest jakąś taką przyszłościową rzeczą, ma za mało uwagi. Więc jest to pytanie o te marki, o te różne aktywności też, jest pytaniem o to, gdzie tą siłę, ten impet, który zawsze jest jakiś gdzieś ograniczony, czy to u jednej osoby, czy u firmy, ten impet, gdzie on ma pójść, żeby go dobrze podzielić i zrozumieć, gdzie chce go się tak naprawdę ulokować, bo bez takiej refleksji zwykle on jest bardzo przypadkowo lokowany w różnych miejscach. Drugi filtr, jak uporządkować te marki, to jest uporządkowanie ich pod kątem grup docelowych. Także na pewno te działalności docierają do różnych osób, są różne te grupy docelowe i pytanie jest, które z tych grup docelowych są najważniejsze dla Ciebie i z którą z tych grup docelowych chciałbyś mieć relacje. Trzecim filtrem, który mi przychodzi do głowy, jest filtr wynikający z takiej już analizy strategicznej moich zasobów, moich silnych stron. Psychologia uczy, że my mamy tylko ograniczony dostęp do wiedzy na własny temat. Bardzo ważne jest zrozumienie swoich silnych stron i tego, na czym ja mogę tą markę budować. I na przykład taką silną Twoją stroną jest umiejętność tworzenia materiału wideo, którą na przykład dla mnie zupełnie obcą i Twoje tworzenie vloga jest zupełnie inną aktywnością, niż gdybym ja go tworzył. I jest to jedna z takich przesłanek, która może powiedzieć, ok, to te rzeczy związane z wideo, będę się tego trzymał, bo to jest to, gdzie ja mam większe kompetencje niż reszta. Tak? Masz na przykład, druga rzecz, bardzo długie już doświadczenie w polskiej branży UX. Chodzi mi o UX, który jest taką dyscypliną, która mówi o tym, że trzeba właśnie projektować empatycznie, zgodnie z użytkownikiem. Może w kontekście szkoleń nie jest to Unique Selling Proposition, tak? Więc może rzeczywiście to nie jest Twoja silna strona, tylko po prostu Twoja taka generyczna cecha, która pozwala Ci funkcjonować w tym bez obciachu, ale nie jest to coś, na czym można budować aż tak bardzo. Ale też w takim chodzi o to, żeby też tych swoich silnych stron zbyt szybko nie zignorować, bo to nie chodzi o to, że silna strona to znaczy, że jestem w czymś najlepszy, tylko silna strona znaczy, że jestem kompetentny w tym obszarze, tak? I że to jest obszar, w którym ja mogę wejść i mogę funkcjonować. Więc wydaje mi się, że w tej Twojej działalności Cię wspiera to, że zajmujesz się tym N lat, które i to ci teraz procentuje. I znowu, wracając do tego case'u tych firm, często firmy silne w jakimś jednym biznesie chcą zająć się innym biznesem, który czują, że jest perspektywiczny, ale nie mają tam silnych stron, nie mają tam kompetencji, żeby ten biznes wejść i jakby tym swoim impetem i zajawką wchodzą w to, ale dość szybko przejmują, tracą pole na rzecz tych firm, które mają po prostu właśnie kompetencje, większe kompetencje w danym obszarze.
Jakie działania należy podjąć? Czy to jest testowanie po prostu różnych modeli, w sensie modeli biznesowych, które wychodzą po przestawieniu jakby tej hierarchii? Czy to jest tak, że da się to jakoś sprawdzić przed wdrożeniem? Czy chodzi o feeling? Jak przedsiębiorca ma podjąć decyzję? To od dzisiaj jestem tylko, inwestuję 90% czasu w robienie projektów, skręcam portfolio i po prostu szukam lepiej płatnej pracy. I to jest moja strategia na zwiększenie przychodów.
Znaczy na pewno pierwszym działaniem to jest właśnie ten rachunek sumienia tutaj, ale drugim działaniem jest określenie tych propozycji wartości dla poszczególnych biznesów czy poszczególnych aktywności. I oczywiście zawsze będę to każdemu radził, testowanie tych propozycji wartości.
Co jednoosobowa działalność pod jakimś brandem, pod tym Komarch. Jak ja mogę skorzystać z tego, że jestem pod całkowicie przykryty tą marką?
Mi się wydaje, że w dzisiejszych czasach właśnie sama logika na przykład LinkedIna, czy tym bardziej Facebooka, czy Instagrama sprawia, że ten Komarch nie do końca ludzi przykrywa. Znaczy, że on jest etykietą, która gdzieś się pojawia jako Twoje stanowisko przy Twoim nazwisku, ale cała ta Twoja aktywność jest Twoją aktywnością. I to i po prostu możesz na tym LinkedInie zrobić sobie wielką karierę, wielką popularność uzyskać, niezależnie od tego, w jakiej firmie pracujesz, niezależnie od tego, czy ta firma, w której pracujesz, jest duża i straszna, czy mała i taka kooperatywna. Wydaje mi się, że kluczem jest do tego odpowiedzenie sobie właśnie na pytanie, o czym ja bym chciał mówić, co mnie interesuje, jakby, czy jaką ja chcę mieć tą osobowość w social mediach. Tu znowu wracamy właśnie do tematu celu mojej działalności, grupy docelowej. I jeśli mam dobrze zdefiniowaną grupę, to i mam ten cel, że chcę być po prostu zdobyć popularność, czy jest cel, jest grupa i jest kompetencja, to później po prostu jest tylko solidna praca, ta regularność, którą no niestety te kanały wymuszają. Taka duża marka może pomagać mi w tym sensie, że jestem, nie wiem, największej ilości konferencji, jestem największej ilości wyjazdów, mam więcej ilości, nie wiem, klientów, więc mam tak naprawdę trochę więcej powodów, żeby coś zapostować.
Jaką wartość ja jako jedna osoba mogę wypracować, poświęcając wolny czas? Zamiast się relaksować, to właśnie przygotowuję posty, robię filmy, montuję coś tam, spotykam się z ludźmi, rozmawiam o designie. Na co to się dla mnie może przełożyć realnie?
Wiesz, no to jest bardzo duże pytanie, trudne. Czy
nie chcę zachęcać ludzi do ostrej pracy. Jakby bez świadomości tego, ja widzę jakieś potencjalne i ja jestem nastawiony na bardzo długoterminową,
tak.
Na zwrot długoterminowy.
No z pytań, pewnie słyszałeś tą historię, że z pytań zadawanych ludziom starszym, czego żałują w swoim życiu, przeważająca wielkość z nich mówi, że za ostro pracowali. I to jest rzecz, która jest refleksją ludzi na emeryturze, którzy mówią, trochę za ostro pracowałem, zmarnowałem życie, bo za dużo pracowałem. Więc taka refleksja przychodzi na starość. Z drugiej strony z badań takich, były takie prowadzone wieloletnie badania porównujące różne populacje i szczęśliwość w tych populacjach. Badane było po prostu, jak się czujesz szczęśliwy w życiu. To jedyny faktor, który tam wyszedł, niezależnie od zdrowia, wykształcenia, kasy, to wszystko nie miało wpływu na to określenie, że czuję się szczęśliwy. To, co miało wpływ, to była ilość relacji społecznych, które miałeś. Więc wiedząc te dwie rzeczy, powiedziałbym ci raczej spotkać się ze znajomymi i poświęć czas na znajomych, niż rób coś innego. Jeśli chodzi o to, czy warto to robić, to wydaje mi się,
że... warto, to myślę, że każdy sobie jakoś sam odpowie. Tak. Tylko,
czy to ma przełożenie, tak?
Na co to? Krótkoterminowo, długoterminowo? Są ludzie, którzy w ogóle nie przejmują się tym.
Tak.
Świetnie im idzie. Jakby prace, którą wykonują, są na tyle dobrym narzędziem, że nie muszą się promować. Dostają oferty bardzo dobrze płatnych prac z różnych firm. Ludzie ich ściągają, a są ludzie, którzy nie wykonują tego wysiłku i po prostu nie mają tych możliwości.
Wiesz co, no to dlatego to jest to pytanie o ten cel, bo jeśli sobie odpowiemy, że twoim celem jest znalezienie lepszej pracy, albo bycie w ciągu 5 lat Head of UX Google'a, to jest łatwy purpose i wtedy możemy sobie łatwo określić, która z tych aktywności prowadzi się do tego celu. W momencie, w którym masz rozmyty ten cel, to ciężko jest też ocenić te zadania. Więc na przykład w moim wypadku, kiedy prowadzenie własnej firmy, dla mnie aktywność na LinkedInie ma zero-jedynkowe przełożenie. Tak jak robimy eventy, ja zapraszam ludzi, oni widzą moje zaproszenie i po prostu tego samego dnia do mnie dzwonią i mówią, ej, sorry, nie mogę przyjść, zwykle niestety, i mówią, ale przypomniało mi się, że tutaj robię taki projekt, może byś mógł mi pomóc, bo nagle uzyskuję top of mind, tak? Uzyskuję top of mind i w tej branży jest tak, że dzisiaj jest kilka projektów, które ja mógłbym na pewno od kogoś dostać w Warszawie i on o mnie dzisiaj nie pamięta, bo pracowaliśmy półtora roku temu, albo nie daj Boże 10 lat temu. On nie pamięta o mnie, bo w jego top of mind są 3 inne nazwiska. I dla mnie obecność na LinkedInie jest byciem w tym top of mind. bycie w świadomości ludzi, kiedy im się pojawi ta potrzeba, a ta potrzeba się może pojawić 25 grudnia równie dobrze. I ja tak naprawdę powinienem codziennie dbać o to, żeby ta siatka moich znajomych na LinkedInie, znajomych czy współpracowników, czy właśnie dawnych ludzi, z którymi robiłem projekty, które robiłem dawniej z ludźmi, żeby ci ludzie o mnie pamiętali, bo ta ich potrzeba konsultanta, potrzeba pomocy w budowaniu innowacji może się pojawić akurat w momencie, w którym o mnie nie pamiętają. Więc u mnie ma to zero-jedynkowe przełożenie. Jeśli postuję, ludzie się do mnie zgłaszają. Przestaję postować, tych zgłoszeń jest znacznie mniej i dostaję je od tych osób, które po prostu mnie znają i z którymi mam taką bardzo bliską relację. Więc u mnie, czy u nas w ramach Togethera, ta sprawa jest bardzo jasna. U ciebie, kiedy ty nie dostaniesz kolejnego zlecenia, no bo masz jedną pracę, tylko można najwyżej dostać nową ofertę pracy, no to by oznaczało, że twoją grupą docelową byliby ludzie, którzy odpowiadają za dawanie nowych, zatrudnianie nowych osób na tym stanowisku. Jeśli celujesz w ten head of UX na przykład, no to może to są zarządy tych firm, więc w związku z tym, jeśli twoją grupą docelową są zarządy firm, to powinieneś tworzyć content, który będzie atrakcyjny dla tych zarządów. W związku z tym wywiad ze mną prawdopodobnie jest zupełnie nieprzydatną rzeczą, która doprowadzi cię do tego. Tylko powinniśmy tutaj rozmawiać o golfie i wiesz, o polowaniu, podwodnym polowaniu na ryby, wiesz, z harpunem, albo o innych równie niedostępnych dla mnie intelektualnie rzeczach. W tym sensie, gdy jeśli ta grupa docelowa jest tam, twoja, tej aktywności, to jest po prostu, to są jakieś konkretne działania.
Ty mówisz, że to, czy warto się zajmować swoją marką, zależy od tego, czego chcesz. Mhm. Jeżeli wiesz, czego chcesz, to są różne metody, żeby to dostać. I marka personalna tak naprawdę nie jest odpowiedzią, tylko narzędziem.
Wydaje mi się, że wiele osób popada w taką pułapkę, że oczywiście fajnie jest, że nas ludzie widzą i lajkują nasze zdjęcia. Tak. I to jest przyjemne, więc warto to robić dla samej tej przyjemności, ale popadają w taką pułapkę, że uważają, że to jest w jakiś sposób przydatne. W większości nasza aktywność instagramowo-facebookowa jest bezużyteczna. W większości przypadków u większości ludzi. Choć właśnie jest grupa ludzi, dla której ważne jest to, żeby być właśnie w tym top of mind i wtedy jest to super istotne, żeby taką rzecz robić i żeby to budować. Ale do tego sobie właśnie trzeba określić w ogóle, czy ja tą markę potrzebuję. I szczerze mówiąc, ja na przykład markę personalną potrzebuję mieć zbudowaną w grupie, nie wiem, 2000 ludzi w Polsce, tak. Może 3000 ludzi w Polsce. 1000 z tych osób już mam na LinkedInie. Muszę jeszcze zaprosić te pozostałe 2000 ludzi, co zrobię przez najbliższe kilka lat. I właściwie wtedy pokryję całą Polskę, jeśli chodzi o moją markę osobistą, mój zasięg, to wystarczy. No i podobnie robimy to teraz w krajach, w których pracujemy. Robimy to w Hiszpanii, czy robimy to w Arabii Saudyjskiej, czy w Dubaju, gdzie mieliśmy ostatnie projekty. Staramy się kolejne osoby stamtąd zapraszać z takiego to naszego kręgu biznesowego i budować z nimi taką relację, żeby oni o nas pamiętali, kiedy będą mieli projekt. Ale oczywiście docelowo powinienem myśleć o objęciu takiej działalności na Europę czy na cały świat i to byłoby cudowne, gdybym mógł mieć te zasięgi, które mam w Polsce i to pokrycie, powiedzmy, oszacowałem na 30% w Polsce, mieć takie pokrycie w Europie, to pewnie to było, bo jest to jakiś cel do budowania marki personalnej, ale dzisiaj tak naprawdę ja mam świadomość, że właśnie pracuję z bardzo wąską, z bardzo hermetyczną grupą i zbudowanie takiej świadomości sprawia na przykład, że ja wiem, że ja w tym celu nie potrzebuję mieć Instagrama. Nie potrzebuję marki personalnej, na przykład, w której będzie informacja o tym, że byłem właśnie w ten weekend na kanu na Wiśle. Jakby tego ci ludzie nie muszą wiedzieć. Oni muszą wiedzieć, że przeczytałem jakiś ciekawy artykuł, że czytałem książkę, którą oni chcieli przeczytać, a nie mieli na to czasu, albo że zapraszam ich na ciekawy wykład, gdzie dowiedzą się czegoś nowego, co jakoś pomoże im się rozwinąć. I to są te rzeczy, które trzeba robić. No ja u ciebie obserwowałem przez lata taką tendencję do tego, żeby rozwijać się też artystycznie i rozwijać się też jakby w ramach wideo. I na początku miało to taki wyraz bardziej właśnie w ogóle zajmowania się wideo, niż dopiero później udało ci się złapać ten fajne przecięcie między UX-em a wideo, czyli znalezienie takiego...
UX-em? Nie wiem, czy to jest właśnie UX. To jest dobre pytanie.
No tak, ale jakby między tą aktywnością biznesową a zajawką. Czy udało ci się połączyć hobby z biznesem? I teraz to jest fajne, bo daje ci fajne połączenie, ale możliwe, że to jest pewien też problem, czy pewna rafa, mielizna, bo z drugiej strony próbujesz osiągnąć cele biznesowe za pomocą swojego hobby, czy swojej jakiejś takiej dodatkowej działalności twórczej. Możliwe, że w pewnym momencie dojdziesz do wniosku, że pracujesz i to jest jedna twoja działalność, a aktywność na przykład, a będziesz się realizował twórczo tylko i wyłącznie nagrywając swoje psy, tak jak to robiłeś kiedyś, to będzie tylko dog video.
Swoją drogą jest dużo łatwiej robić.
Zasięgi są na pewno większe.
Myślę,
że nie jestem w stanie ani trochę konkurować z twoimi psami, czego bym tutaj nie zrobił. Więc możliwe, że to połączenie jest jakby fajnym sposobem połączenia, bo pozwala ci jakby pchać dwie rzeczy naraz. Ale nie wiem, czy ono okaże się efektywne, jeśli właśnie przeanalizujesz tą grupę docelową, tak. bo możliwe, że twoja grupa docelowa nie jest w stanie obejrzeć czy właśnie długiego wideo. Pewnie jak zrobimy z tego 10-sekundową skrót, to z tego wywiadu ze mną, to oni to obejrzą. Oczywiście na LinkedInie świetnie działa wideo, więc jak będzie 10-sekundowe wideo z tego. Jeśli chodzi o ten tip, no to jest właśnie to, który z tych elementów dla ciebie jest ważny w danym momencie. I które z tych działań realizują właśnie któreś z twoich zajawek. Pytanie, czy właśnie to jest dokładnie to działanie, które oczekuje twoja grupa docelowa? I czy ten, z kolei ta chęć realizacji twórczej nie będzie łatwiejsza do zrealizowania właśnie w jakimś innym polu, gdzieś, gdzie nie będziesz miał trudnego materiału, jak robienie wywiadów, tylko będziesz mógł się po prostu realizować twórczo. Więc połączenie tych dwóch aspektów, ja na przykład lubię muzykę, ostatnio wracam do grania na wiolonczeli, może by mi się udało wymyślić grania na wiolonczeli, jednocześnie robienia strategii marketingowych i strategii innowacji, ale nie wiem, czy to byłoby efektywne, wiesz, na pewno było bardzo efektowne.
Dla drogich instrumentów muzycznych.
To swoją drogą, albo mógłbym na moich prezentacjach zawsze zacząć krótkim jakimś riffem z Metalliki na wiolonczele, ale jakby niekoniecznie połączenie hobby i tej aktywności zawodowej, ono musi dać synergię. U ciebie na pewno jest synergia jakaś, tylko jest to połączenie tych dwóch aspektów i jak wiesz z Business Model Generation, bardzo ważnym działaniem dla biznesu jest rozdzielenie, rozczłonkowanie wszystkich value proposition i wszystkich aktywności na atomy, żeby zobaczyć, z czego się składa mój biznes, moja osobowość i zobaczenie, czy to połączenie, które się w toku takich przypadkowych różnych merge wytworzyło, czy to połączenie jest rzeczywiście tym połączeniem, które ja chcę, a nie po prostu jakąś taką rzeczywistością, która się wydarzyła poprzez szereg przypadkowych działań. Więc to jest taki tip analityczny, ale jeśli ogólnie raczej bym ci polecał iść za tym, bo to, co robisz, jest bardzo ciekawe, tylko właśnie po doprecyzowaniu tej grupy docelowej, jakby takiego uformatowieniu tego, co tu się wydarza.
Dobrze, Henryk, cóż mogę powiedzieć, zabiorę się w takim razie za precyzowanie rzeczy w ramach mojej strategii brandingowej. Mam nadzieję, że nie skończę z robieniem portfolio.